Czwarty wymiar. Zaprasza Kuba Marcinowicz.
Dosyć tego opalania. Trzeba wrócić do pracy. Jak na razie. Mamy 6 minut po godzinie 10. To druga godzina czwartego wymiaru. Dziś, przypominam, czwarty wymiar nie jest w studiu w Warszawie, więc jeśli klikniecie na naszym audioportalu zakładkę na żywo, no to nie zobaczycie naszego studia. Zobaczycie coś zupełnie innego. Co? Oto najlepiej, jak sprawdzicie sami na polskieradioeuro.pl. Przypomnę Wam tylko, jeśli ktoś z Was nie słuchał pierwszej godziny czwartego wymiaru, że dziś jesteśmy w Toruniu, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Instytut Fizyki, Astronomii, a dodatkowo jeszcze informatyki stosowanej. A co? Jak jechać, to jak Witek Odrobina po bandzie. I tak właśnie robimy w czwartym wymiarze. Natomiast teraz mamy dla Was kolejne doświadczenie, a więc kolejny konkurs i kolejna szansa na zdobycie gadżetów Radia Euro. 2100 pod ten numer należy kierować SMS-y. Ze mną są dziewczyny Alina i Dorota. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchajcie, jest taka sprawa. Problem dosyć duży. Ja muszę do tego doświadczenia się ubrać, żebym wyglądał jak zawodowy naukowiec, więc potrzebna jest mi jakaś wolna ręka. Wolna ręka jest? Proszę. Proszę trzymać mikrofon. Ja muszę się ubrać, bo oczywiście mam tutaj przygotowany specjalny fartuch, więc na chwilę. Opa. Fartuch jest. Przepiękny, biały, uprasowany, wykrochmalony. Dobra. Teraz możemy przechodzić do tego, co tutaj będzie się działo. Zwykłe, wydawałoby się dziecięce, ulubiona zabawa, mówię o tej dziecięcych bańkach, ulubiona zabawa wszystkich dzieci. Szczerze mówiąc, pamiętam sytuację, w której sam robiłem takie bańki, tylko bardzo często było tak, że one niestety pękały.
No tak, bańki wszyscy znamy i właściwie to dużo nie potrzeba. Wystarczy woda i jakiś detergent. Może być to mydło, może być płyn do mycia naczyń, może być też szampon.
Dorota, ale twoje bańki są ogromne.
Tak, rzeczywiście.
Jak ty to robisz?
Dodajemy do niego jeszcze jeden taki szczególny składnik.
Oj, to zaczyna brzmieć enigmatycznie. Jeszcze jeden magiczny składnik. Co możemy tak naprawdę dodać jeszcze do tego zwykłego płynu, w którym jest już jakiś detergent, jest jakaś woda i jeszcze coś, prawda?
Oczywiście, to jest nasza tajemnica i o to będziemy pytać.
No i o to pytamy. 2100 pod ten numer należy kierować SMS-y. Puśćmy taką największą bańkę specjalnie w prezencie dla naszych słuchaczy.
Proszę bardzo.
Oj, poszła, jedna mnie atakuje. O! Aż mi prysnęła po oczach, nic nie widzę. I tak właśnie wygląda kolorowy świat w czwartym wymiarze. Zobaczcie, polskieradioeuro.pl, zakładka czwarty wymiar w prawym górnym rogu. Ja przypominam, trzeba odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę jeszcze postanowiliśmy dolać, dosypać, dorzucić, nieważne, do tego płynu, żeby te bańki były jeszcze ładniejsze, jeszcze lepsze, jeszcze dłużej utrzymywały się w powietrzu. 2100, jeśli ktoś z Was wie, no to bardzo proszę, SMS-ujcie. Może wiedza z dzieciństwa się przyda, kto wie, 2100, a już za chwilę o oku. To bardzo istotny element, zwłaszcza w tej godzinie czwartego wymiaru, bo w tej godzinie pojawia się oto foto. Myślę, że warto zwiedzieć i posłuchać tych informacji, co tak naprawdę w oku piszczy, drzemie i działa. Już za chwilę zaglądamy w głąb oka.
Czwarty wymiar.
Jesteśmy w bardzo nowoczesnym laboratorium. Jak się okazało, to fizyka medyczna. Laboratorium, na którym jest mnóstwo, wydawałoby się, stołów. Ale oczywiście to tylko pozornie stoły, bo podejrzewam, mają zupełnie inną nazwę. Ze mną jest dr Maciej Wojtkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie doktorze, co to są za stoły i co na nich się znajduje?
Na tych stołach znajduje się aparatura, bardzo nowoczesna aparatura optyczna, która służy do budowania różnych układów laboratoryjnych. I te układy laboratoryjne mają mieć bezpośrednie zastosowanie w medycynie. I w tym przypadku my się zajmujemy obrazowaniem, co znaczy obrazowanie. To znaczy, że chcemy dostać po prostu w komputerze obrazki jakiejś części ciała, tak żeby można było sobie zajrzeć do środka ciała. I my głównie zajmujemy się okiem. Jak wiemy, oko niby jest widać na wierzchu, ale żeby się dostać tam do środka, do tej najczulszej warstwy oka, czyli siatkówki, no to sprawa nie jest taka trywialna, więc trzeba troszeczkę się nagimnastykować. I właśnie my takie urządzenia budujemy, które potrafią zobaczyć warstwy siatkówki w przekroju, czyli tak jakbyśmy cieli, ale bez szkody dla pacjenta. A jest to tyle ważne, że siatkówka jest bardzo skomplikowaną strukturą i złożoną z bardzo cieniutkich warstw. To są takie warstwy mniej więcej jak rozmiar włosa, taka folia jakby. No i teraz my chcemy przeciąć tą folię i zobaczyć, z czego ona się składa. I możemy to zrobić na żywo, właśnie za pomocą takich urządzeń, jakie tu widzimy. Z jednej strony mamy część, która umożliwia ustawienie głowy pacjenta i manipulowanie tymi elementami optycznymi tak, żeby można było w czasie rzeczywistym w bardzo szybko i wygodny sposób dla pacjenta zobrazować to oko, co nie jest też sprawą prostą.
Bardzo podobne urządzenie możemy zobaczyć u optyka w zakładzie optycznym, gdzie kładziemy brodę na takim specjalnym podbródku i wtedy jest badany wzrok i wiemy, jaką mamy wadę wzroku. Co wspólnego ma to urządzenie właśnie z takim urządzeniem?
No wspólne to tylko jest ergonomia tego, to znaczy no taki sam uchwyt do głowy. No reszta jest już o wiele bardziej skomplikowana. Tutaj wykorzystujemy tak zwane światło o częściowej spójności, czyli takie, które jest złożone z wielu różnych kolorków. Tak naprawdę u optyka to się mierzy albo za pomocą lampy zwykłej, albo za pomocą jakiegoś lasera, natomiast my mamy takie bardzo złożone układy laserowe, które potrafią wysyłać króciutkie impulsy. Tak krótkie jak 0, 15 zer i dopiero jedynka. To są naprawdę ekstremalnie krótkie czasy i dzięki temu możemy widzieć warstwy, które są wielkości jednego czy kilku mikrometrów. A dodatkowo jeszcze możemy nie tylko widzieć strukturę samej siatkówki, ale również możemy zobaczyć przepływ krwi i dokładnie zmierzyć wartość tego przepływu krwi, co może być w przyszłości bardzo przydatne do wczesnej diagnostyki chorób oka.
Możemy zobaczyć oko od środka, możemy zobaczyć, jak płynie w nim krew, jak działa i ewentualnie podejrzewam, co się w nim niedobrego dzieje. Jakie przełożenie takie urządzenie ma albo będzie miało w przyszłości na zwykłego szarego Kowalskiego?
No, przełożenie jest bardzo duże, bo tak naprawdę ono wypełnia niszę w diagnostyce okulistycznej, jakiej była zrobiona przez inne urządzenia. Znaczy nie ma drugiego takiego urządzenia, które byłoby w stanie obrazować z taką dokładnością właśnie choroby siatkówki. A co za tym idzie? Można wcześniej diagnozować różne schorzenia, a w okulistyce jest niezwykle ważne to, żeby właśnie wykryć szybko zmianę, bo już po kilku dniach, jeżeli zmiana się utrzyma i nie będziemy mieć odpowiedniego zabiegu czy odpowiednich leków podanych, no to prawdopodobnie ona się już utrzyma przez długi czas albo nawet do końca życia.
No ja szczerze mówiąc mam nadzieję, że wy bez większych problemów widzicie dzisiejsze zdjęcie i dzisiejszy konkurs Oto Foto. Jeśli tak, no to serdecznie zapraszam polskieradioeuro.pl. Zobaczcie, co jest dzisiaj na zdjęciu, rozwiążcie i rozwiązanie oczywiście przyślijcie do nas. To laboratorium już opuszczamy, ale oczywiście lądujemy już za chwilę w kolejnych ciekawych miejscach.
Czwarty wymiar.
Czwarty wymiar na żywo na antenie Radia Euro. Dziś jesteśmy, przypominam, w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Ze mną jest profesor Grzegorz Karwasz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Grzegorzu, postanowiliśmy wyjść z naszego studia, postanowiliśmy zejść z palącego słońca i postanowiliśmy wejść tutaj do tej auli. Czy ta aula ma jakiegoś swojego patrona? Jak się specjalnie nazywa?
To jest aula Aleksandra Jabłońskiego, założyciela tego instytutu, a wisi również pomnik Kopernika. Przedstawienie, które Państwu chcemy pokazać, dotyczy Kopernika. Kopernik pokazał, że nie jesteśmy w centrum wszechświata. Galileusz 400 lat temu odkrył inne księżyce, pokazał, że istnieją inne układy, takie jak Ziemia. A 15 lat temu absolwent UMK, profesor Aleksander Wolszczan, odkrył pierwsze planety poza Układem Słonecznym. Jeżeli na tych planetach inne życie istnieje, to jak ono wygląda? Zajrzyjmy.
Czy zobaczymy za tymi drzwiami zupełnie inne życie na innych planetach? Nie, no to musimy zobaczyć. Wchodzimy w takim razie. Chodźmy. No faktycznie trochę tak ufolutkowo nam się zrobiło. Młodzi ludzie, którzy bawią się...
To jest Szkoła Podstawowa z Zielenia, zdobywca pierwszego miejsca w pierwszym ogólnopolskim konkursie Życie na innych planetach z wykluczeniem Marsa, bo za prosty.
No tak.
Przedstawią przedstawienie według bajek robotów Stanisława Lema.
No to przedstawiajcie w takim razie. Natomiast ci nasi słuchacze, no bardzo proszę, bardzo proszę. Jedziemy załogo. Natomiast ci słuchacze, którzy na przykład teraz nie mogą tego zobaczyć, no to mają taką szansę, ponieważ to przedstawienie będzie można obejrzeć już niedługo.
Tak, będzie można obejrzeć na pikniku już 30.
Już 30 maja na pikniku naukowym Polskiego Radia, a także Centrum Nauki Kopernik. To właśnie będzie na rynku Nowego Miasta i na Podzamczu, ale nie tylko. Co możemy zobaczyć w tym przedstawieniu?
To jest przedstawienie, które pokazuje bajki robotów. Bajki robotów czytają matki robotów małym robotom, strasząc ich przed strasznymi potworami składającymi się z wody, zwanych bladawcami.
No, brzmi to naprawdę kosmicznie, przypominamy, nie jest akcja rozgrywana wcale na Marsie, bo to podobno za proste. Planeta, szczerze mówiąc, wygląda bardzo podobnie. Jakich mamy bohaterów w tej sztuce?
Przedstawienie dotyczy króla robotów, który był bardzo niedobry i poddani w pewnym momencie się zbuntowali. Wygląda to bardzo ziemsko, ale Stanisław Lem był wspaniałym pisarzem. Potrafił przenieść bardzo nasze codzienne ziemskie sprawy, bardzo dziwny kosmos, bardzo odległe miejsca na świecie. Może takie miejsca młodzi słuchacze obejrzą za jakiś czas.
No na pewno, a jeśli na przykład nie uda Wam się teraz obejrzeć tego przedstawienia, przynajmniej fragmentu, no to tak jak powiedziałem, zapraszamy serdecznie na rynek Nowego Miasta i na Podzamcze już 30 maja na naukowy piknik, największą w Europie imprezę plenerową, która popularyzuje naukę. Czegoś takiego w całej Europie nie ma, my to mamy, więc nie może Was tam zabraknąć. Przypominam, 30 maja.
Czwarty wymiar.
Lecimy dalej. Teraz jesteśmy przy stanowisku z robotami. Wyjątkowo zaawansowane technologie. Ze mną są Maciek i Mirek. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak naprawdę ostatnio byliśmy we Wrocławiu. Szkoła wyjątkowo technologiczna, techniczna. Robotów było mnóstwo. Cały dzień spędziliśmy z robotami. Między innymi były roboty. Czy roboty sumo? Czy wy lubicie Wrocław?
No, Wrocław oczywiście lubimy, chociaż wolimy, jak nasze roboty z nimi wygrywają.
No właśnie, bo są organizowane zawody sumo robotów. No i jak tam wyglądacie w rankingu?
To znaczy, w ostatnie 2 lata to było 2. miejsce jednego robota. W Łodzi zajęliśmy 1. miejsce oraz jeszcze w Poznaniu 3. miejsce. W tym roku no na razie nie poszło zbyt dobrze, ale się staramy.
Ostatnio byliśmy we Wrocławiu, tak jak powiedziałem przed chwilą. Wrocław szykuje się na 6 czerwca.
6 czerwca szykujemy się na zawody w Łodzi.
Ale Wrocław też tam będzie.
Wrocław też będzie. No, powinniśmy sobie poradzić.
Trzymam kciuki za Was. Słuchajcie, ale opowiedzcie o tych robotach. We Wrocławiu widziałem zupełnie inne roboty, zupełnie inna stylistyka, zupełnie inna technologia. Czym one się różnią? Co mają wyjątkowego w sobie?
Znaczy, przede wszystkim bardzo, bardzo mocne silniki. Są to silniki od wkrętarek. Opracowaliśmy też nowe opony. Dzięki temu mamy bardzo dużą przyczepność. Czujniki do wykrywania przeciwnika to czujniki podczerwone. Pod spodem robota znajdują się także czujniki podczerwone wykrywające krawędź ringu.
No bo z tego co wiem, to były pewne problemy, jeśli chodzi o nawierzchnię i o ring. Ostatnio totalna skucha i totalna porażka, jeśli chodzi o nawierzchnię.
Tak, we Wrocławiu ring wykonany był z drewna. Niestety nasze opony były przystosowane na podłoże gumowe, także ślizgaliśmy się jak po lodzie.
Ale teraz już nie będzie żadnych problemów. A te dwa roboty, człowiekopodobne to?
Tak, są to roboty Robo Sapien, które tutaj nasze koło otrzymało i możemy zaprogramować w nich sekwencję ruchów, tak jak w tej chwili kolega odtworzył wcześniejszy utworzony przez nas program, także...
Walczą panowie. Natomiast my koncentrujemy się na robotach sumo. Czy możemy urządzić jakąś szybką walkę pomiędzy tymi dwoma robotami?
Już przygotowujemy wszystko.
No to ciach, to w takim razie przygotowujemy. Panowie, podobni trochę do człowieków, schodzą z naszego ringu. Natomiast zostają roboty sumo. Trzeba jakoś specjalnie je włączyć?
Tak. Roboty ustawiamy przy liniach. Następnie po włączeniu robota trzeba... robot odpalamy, robot musi... Poczekać 5 sekund i
zaczynają walkę.
5 sekund, a potem będzie walka. Zastanawiacie się, kto wygra tę walkę. Czerwony robot. Jak się nazywa ten czerwony?
Piernik.
A ten drugi?
Mars.
Piernik i Mars. Ja obstawiam, szczerze mówiąc, że wygra piernik. Bardziej mi się podoba. Ten metaliczny, czerwony kolor jakby trochę bardziej przypadł mi do gustu. No to startujemy, prawda?
3, 4.
Roboty wystartowały. Czekamy 5 sekund. Odsunąć się należy, bo to może być trochę niebezpieczne. Wystartowały. Który robot wypchnie robota z ringu? Czy będzie piernik, czy będzie to Mars? One długo się tak mogą siłować?
To znaczy, akurat tak się ułożyły, no to może trochę potrwać. W przypadku takiej walki w zwarciu, jeśli trwa to dłużej niż 2 minuty, jest taka walka przerywana w trakcie zawodów i odbywa się dogrywka.
Ale to świadczy o tym, że te roboty są podobnie zaawansowane technologicznie i świetnie sobie radzą na ringu. I ten pojedynek, podejrzewam, będzie trwał długo. Oczywiście o finale poinformujemy Was w czwartym wymiarze. Niech walczą, ale trochę chyba piernik chyba przegrywa.
No. Akumulator już jest troszkę wyczerpany. Kilka wcześniej stoczyliśmy i...
Aj, no to życzymy powodzenia. Czy już będzie koniec walki?
Oj.
Akumulator zdechł. Jak to zdechł? No dobra, kto wygrał?
No, w takim razie uznajemy remis, ponieważ no, dużo nie brakowało, a piernik wypchnąłby Marsa, ale jednak oba zostały na ringu roboty.
Wielkie dzięki, emocje były naprawdę duże. Maciek i Mirek, jeśli chodzi o emocje, no to oczywiście podkręcamy temperaturę. Temperatura na zewnątrz 21 stopni, natomiast my już za chwilę musimy założyć czapki, szaliki, kurtki zimowe, puchowe, skarpety, kalesony albo coś jeszcze, żeby było nam ciepło, ponieważ już za chwilę lądujemy w najzimniejszym miejscu na Ziemi. Ja tam idę.
Czwarty wymiar.
To jak się nazywa to urządzenie?
To jest jak rozumiem zwykły filtr, taki co kurz z nas zdmuchuje.
Czyli odkurzanie już za nami. Z nami jest dr Michał Zawada. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy jeszcze taśmę klejącą, po której musimy sobie podeptać. Dlaczego?
Dlatego, że jak wszyscy chodzimy na zewnątrz, to nam się kurz przykleja do butów. Teraz kurz się przykleja do taśmy.
No i jeszcze jedna ważna rzecz. Mamy bardzo śmieszne okulary. Dlaczego?
Dlatego, że w laboratorium teraz świecą mocne lasery. Bo mocne lasery są niebezpieczne dla oczu, a te okulary potrafią zatrzymać.
Panie doktorze, to teraz bardzo ważna informacja dla naszych słuchaczy. Gdzie za chwilę wejdziemy? Co to jest za laboratorium?
To jest laboratorium, gdzie się mieści urządzenie do produkcji kondensatu Bose-Einsteina.
To znaczy?
Kondensat Bose-Einsteina to jest taki nowy stan skupienia materii. Tak wszyscy mniej więcej spotykamy się z cieczami, ciałami, stałymi gazami, co po niektórzy czasem spotykają się z plazmą, to kondensat Bose-Einsteina to jest taki następny, kolejny stan skupienia.
Ale z tego co wiemy, to na zewnątrz jest bardzo ciepło, a to jest podobno miejsce najzimniejsze we wszechświecie, dobrze mówię?
Czy we wszechświecie, to tego pewnie nie wiadomo. No to pewno jest bardzo zimno, bo żeby dostać ten stan skupienia kondensatu Bose-Einsteina, to trzeba schłodzić atomy do mniej więcej 200 nanokelwinów powyżej zera bezwzględnego. To jest taka temperatura, jakby sobie wyobrazić termometr, który się zaczyna w Krakowie, a kończy w Warszawie. Powiedzmy, w Warszawie jest temperatura pokojowa. To mniej więcej w Grójcu będzie 0 stopni Celsjusza na takim termometrze. Powiedzmy, że pod Adasiem się zaczyna termometr 0 stopni bezwzględnych, to na takiej skali taka temperatura to będzie mniejsza niż grubość nóżki gołębia.
No to ja zaczynam się bać. Bez żadnego szalika, bez czapki, bez rękawiczek. Wchodzimy do środka?
Wchodzimy.
Dzień dobry.
To tak naprawdę jest zestaw, który się składa z bardzo wysokiej próżni i z kilku mocnych laserów. Żeby dostać takie niskie temperatury, trzeba umieścić atomy w próżni, która jest lepsza niż w Układzie Słonecznym naszym. To jest mniej więcej 10 do minus 11 tora. Gdyby ten układ próżniowy był duży, a nie taki malutki, to atom biegnący sobie w takiej próżni to mniej więcej 100 km musiałby przebyć, zanim natknie na następny atom. Same atomy są chłodzone za pomocą światła laserowego. Znaczy wszystkim się kojarzą mocne lasery z tym, że można coś przepalić, stal. Atomy potrafimy takim mocnym światłem laserowym schłodzić. Świecimy na nie bardzo mocnym światłem laserowym i potrafimy zrobić tak, że światło lasera spowalnia te atomy. Atomy się poruszają wolniej, przez co są coraz zimniejsze.
A czy ktoś jeszcze w Europie albo na świecie ma takie urządzenie jak wy tutaj?
Takich urządzeń jest kilkadziesiąt na świecie. Natomiast w Polsce jest jedno. Tego co kojarzę, to następne z jednej strony jest w Niemczech, a w drugiej stronie w Pekinie. Chłodzimy je tak jak każdy z nas poranną kawę czy herbatę. Mamy gorącą kawę, chcemy ją wypić. Bierzemy kawę i dmuchamy na nią. Przez to, że dmuchamy, wyrzucamy z kawy najcieplejsze atomy kawy. To, co zostaje w kawie, jest statystycznie coraz zimniejsze. I dokładnie tak samo robimy z atomami. Wyrzucamy najcieplejsze atomy, to, co zostaje, jest statystycznie coraz zimniejsze. Wyrzucamy 99,9% atomów, ale to, co zostaje, przychodzi przejście fazowe do stanu kondensatu Bose-Einsteina.
Ja powoli już zaczynam zdejmować okulary i wychodzimy z tego podobno najzimniejszego we wszechświecie pomieszczenia.
Czwarty wymiar.
Mamy jeszcze 9 minut do godziny 11. Pozdrawiamy Kasię. Okazuje się, że dostaliśmy przed chwilą SMS-a od naszej słuchaczki, która słucha nas z Torunia i mówi, że widziałaby nas przez okna, gdyby nie te drzewa. No niestety drzew nie jesteśmy w stanie wyciąć i tak trochę żeśmy musieli je poprzesuwać, żeby zmieścił się nasz 6-metrowy ogromny balon Radia Euro. Przyszedł również słuchacz Kuba. Pozdrawiamy Cię Kubo, bardzo dziękujemy za odwiedziny. Więc jeśli Wy jesteście z Torunia, macie gdzieś tutaj rzut beretem, no to zapraszamy serdecznie. Bez beretów może, poza ciepło. Jest, ale zapraszamy do nas tutaj. Jesteśmy dzisiaj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Z nami jest Łukasz. Dzień dobry, Łukaszu.
No cześć.
Hej. No cześć, Łukasz. Skąd ty do nas dzwonisz?
Ja dzwonię z Warszawy.
A widzisz, to patrz, my uciekamy z Warszawy, a ty w tej Warszawie
no
pozostajesz.
No właśnie, jak jestem w Warszawie, to nikt do mnie nie dzwoni, a za każdym razem próbuję coś rozwiązać.
Oj, jak biedny Łukasz. Biedny Łukaszek, dobrze, ale nie, wiesz co, bo tak naprawdę, żebyśmy my zadzwonili, trzeba się trochę postarać i dzisiaj ci się udało, muszę ci powiedzieć, duże gratulacje.
No
a czym się zajmujesz w tej Warszawie pełnej wiesz, spalin, tłoku?
Pracuję, ciężko.
No dobrze, to jak połowa Warszawy podejrzewam, albo i nawet więcej, ale jakaś konkretna dziedzina, branża?
To znaczy pracuję w dziale personalnym dużej firmy.
O, i to brzmi całkiem profesjonalnie, muszę ci powiedzieć. Ale czasami po pracy postanawiasz popuszczać sobie bańki, co?
No, bardzo często. Mam dwoje małych dzieci, także bańki są grane bardzo często.
Obowiązek każdego ojca puszczać dobre bańki. To w ogóle tak naprawdę dobry ojciec nie istnieje bez dobrego patentu na bańki. No i ty ten patent masz. Jest ze mną ponownie Alina i Dorota. Dziewczyny, za chwilę zdradzimy, a zresztą Łukasz nam powie, czego tak naprawdę wy dodałyście do tego roztworu. Przypomnijmy, co jest bazą tego płynu.
No, bazą tutaj mamy wodę z detergentem. I dodatkowo dodaliśmy...
Jeszcze momencik, to Łukasz nam powie, Łukaszu.
Dodatkowo dodaliśmy glicerynę.
Co?
Glicerynę, oczywiście, odpowiedź jest poprawna.
Tak jest, gliceryna, ale taką niewybuchową.
Niewybuchową.
Gliceryna sama sobie nie jest wybuchowa, dopiero jej związek jest wybuchowy.
No więc właśnie, więc z tymi związkami to raczej proszę uważać. Drogi Łukaszu, to jest bardzo dobra odpowiedź. A wiesz, co my robimy za dobre odpowiedzi?
No nagradzacie.
Nagradzamy i to jest... Standardowa, zwykła zasada, której nigdy nie łamiemy i dlatego do Ciebie wędrują gadżety Radia Euro. Szczerze mówiąc, chciałbym Ci je pokazać, ale zostały na górze. Musiałbym wrócić, więc to za długo będzie trwało. Na pewno możesz je znaleźć na naszym audioportalu, ale myślę, że w tych gadżetach na pewno znajdzie się wyjątkowy nasz gadżet, czyli bidon metalowy, niezniszczalny, pancerny, bardzo fajny, granatowy. Myślę, że na rower w sam raz.
Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
Bardzo proszę. Pozdrów swoje dzieciaki i rób jak najlepsze bańki, między innymi z gliceryną.
No dzięki, pozdrawiam i spokojnie.
Trzymaj się, pozdrawiam.
Pa.
Wielkie dzięki. My również pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy, tych, którzy i w Warszawie, i w Toruniu. Jeśli jesteście w Toruniu, no to serdecznie zapraszamy. Przypominam, że na 89,7 FM słuchacie Radia Euro. W Toruniu oczywiście. My jesteśmy z Wami do godziny 12.